o taką też tradycję jest, żeby wykład był nagrywany, żeby można było później na stronie sobie podsłuchać. Zapraszam do wykładu.
To tak długi wstęp, na różnicy jeszcze można wskazać. Rozwiniemy po prostu.
Spróbujemy Państwu rozwinąć, bo też tak wydaje mi się, że zadaniem wysoce niewdzięcznym bywa też rozprawianie o miłości, a szczególnie jeśli chodzi o psychologów. Bo kiedy człowiek idzie, wybiera się do lekarza, chociażby do internisty i zapyta się go o to, jak funkcjonują jego jelita czy inny organ, będzie patrzył z zaciekawieniem, zainteresowaniem, uwagą i słuchał, co też ten lekarz ma do powiedzenia. Natomiast gdy zaczyna słuchać psychologa, który chce coś powiedzieć o miłości, bywa, że patrzy na niego z politowaniem, z takim zapresowaniem, myśląc sobie, że przecież on sam wie, czym jest miłość i kto i czym ona się przejawia, i że tak naprawdę to sami też bywamy właśnie specjalistami w definiowaniu miłości. Jednakże można spojrzeć tak na miłość też trochę teoretycznie, a dlaczego i po co, żeby mieć jakieś środki intelektualne, być może do przerobienia, przepracowania, przemyślenia pewnych refleksji, po to, żeby zgłębić wiedzę. A też przecież na tym polega nasze życie, na nieustannym zgłębianiu wiedzy, doświadczaniu, przeżywaniu. Generalnie można by powiedzieć, że miłość, definicja miłości, jakbyśmy poszukiwali, jakbyśmy mieli taką chęć i gotowość, zawarta jest w samym słowie miłość. Można by tak zacząć ten nasz wykład i zakończyć go zarazem. Jak Państwo zobaczą, najpierw jest miło, a później ość. Czyli najprostsza definicja. Jednakże nie, my pójdziemy trochę dalej. Nie zakończymy tego wykładu na tej krótkiej, najprostszej definicji, niegdyś zasłyszanej przeze mnie od kolekcjonera złotych myśli. Popatrzymy na miłość jak na tą jedną chwilę dziwnego lśnienia za księdzem Twardowskim, który w spotkaniu ujął ją właśnie jako chwilę, kiedy ktoś nagle wydaje nam się piękny, bliski od razu, taki swój na co dzień. Ta jedna właśnie chwila spada jak ogień, nagle poraża nas. Ta jedna chwila i nie potrzeba więcej. Dlaczego akurat ten wiersz? Dlaczego ta chwila? To przy okazji takiej neurobiologicznego wyjaśnienia Państwo zrozumieją. Szukałyśmy z koleżanką cytatów, które by gdzieś oddawały, próbowały oddać tę definicję miłości. Mnogość ich, zaskakującej ilości wybrania w ogóle czegoś, co by mogło zatrzymać nas na chwilę. I nasze rozważania, nasze poszukiwania stanęły na tej chwili właśnie, na tym trwaniu przez jedną chwilę, na byciu namiętnością już od Arystotelesa, na tym, że rodzi miłość cierpienie i odrzucenie. I że ona z tych wszystkich rzeczy, zjawisk, które wydawałoby nam się, że mogłyby być wieczne, ona właśnie trwa najkrócej. Portugalski poeta renesansowy powiedział, że miłość jest czymś takim nie wiadomo czym, co przychodzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawia ból nie wiadomo dlaczego. I tak gdzieś też te dzisiejsze nasze rozważania pójdą w tym kierunku, ale też będziemy chciały pokazać, że może być miłość treścią naszego istnienia. Idąc od starożytności, czerpiąc różnego rodzaju typy miłości, możemy zobaczyć, jak już Grecy wyróżniali w swoich rozważaniach typy, które odzwierciedlają się też dzisiaj w naszym współczesnym życiu, czy też w naszym przeżywaniu, doznawaniu, poszukiwaniu. I tak jednym z typów jest eros, romantyczna miłość od pierwszego wejrzenia, od tego pierwszego spotkania, namiętna, intensywna, silna. Identyfikujemy się wtedy z obiektem naszych uczuć. Chcemy go niemalże zatrzymać wewnątrz siebie. Jest ona bardzo ważna też pod kątem seksualności. Jesteśmy otwarci na tego drugiego partnera. Niemalże zaspokajamy się jego przebywaniem wokół przy nas. Innym typem miłości, który został wskazany przez Greków, to miłość ludus, typu ludus. Ludus to taka miłość egoistyczna, taka, która bardziej liczy na zwycięstwo jednej ze stron, udowadnianie swojej siły. To jest taka miłość, która bardzo uzależnia ten obiekt miłości od tego, który miłuje. Bardzo ważnym elementem jest tutaj też i seks, który w tym typie miłości bardziej jest taką formą gry, zabawy niż głębokiej więzi. Kolejnym typem jest stroge. Miłość taka przyjacielska, bardziej niż namiętna. Jednakże ta sfera seksualna też tutaj się pojawia, rozkwita. Partner staje się tutaj bardzo ważny. Tak jak Państwo zobaczycie, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy funkcjonowali tylko w jednym z tych typów. One mieszają się ze sobą, tworząc kolejne typy, agape, pragnę czy manię. W manii będziemy obsesyjnie pragnąć tego partnera. Trochę przypomina mania takie początki romantycznej miłości, gdzie można by ją porównać do takiego stanu psychozy, kiedy tylko myśli się o partnerze, nie można spać, nie można jeść. Włączają się też różnego rodzaju podejrzenia, czy on nadal mnie kocha, czy nadal chce być ze mną. Miłość typu pragma jest już taką bardziej praktyczną, takim dążeniem do stabilizacji, bardziej przewidzianą, zaplanowaną. Trochę można by powiedzieć, że ten typ miłości tak naprawdę odzwierciedla relacje już małżeńskie, rodzinne, kiedy wiemy, dokąd podążamy, co budujemy. I mamy jeszcze agapę, czyli taką miłość, która poświęca się całkowicie obiektowi naszych uczuć. Miłość jest zjawiskiem psychologicznym. Jest też zjawiskiem, które stanowi pewien wycinek naszego życia. Zakochujemy się, zaczynamy kochać, podążamy ku tej drugiej osobie. Łączą się dwa życia, dwa byty poprzez spotkanie, poprzez pobudzenie, poprzez impuls, poprzez pragnienie, poprzez dążenie. Miłość to też jest głębokie przywiązanie do kogoś, czyli do tej drugiej osoby. I na to chociażby wskazuje słownik języka polskiego, szukając wciąż nieustannie tej definicji. Pokazuje tą drogę do. Wychodzimy od siebie i podążamy ku tej drugiej osobie. W celu zaspokojenia naszych potrzeb, naszych pragnień, poznania siebie, poznania drugiego. Tym właśnie wszystkim jest miłość. Ale jest też racją bytu. I należy pamiętać, że to nie jest tylko sztuka, tak? Że jest to ciężka praca, aktywna. Aktywne zainteresowanie się życiem drugiego człowieka, jego oczekiwaniami, pragnieniami, dążeniami, pozostawieniem przestrzeni na niego. Bo przecież nie jest tak, że ten drugi, kochany przez nas, ma do nas należeć. Najważniejsze jest to, żeby uznać i pamiętać nieustannie o tym, że należymy do siebie samych i obiekty naszej miłości też traktować jako te, które należą do siebie samych. Jednakże nie wyklucza to tej ogromnej potrzeby zespolenia się, poznawania, doznawania go, drugiej osoby. I tak psychologowie próbują rozłożyć miłość na różne elementarne składniki, żeby ją lepiej zrozumieć, żeby ją lepiej poznać, żeby lepiej wiedzieć, jak poruszać się w uczuciach. Jeden z amerykańskich psychologów, Sternberg, mówił, że zanim też podążali później inni psychologowie, badacze, że miłość zawiera w sobie trzy składniki: namiętność, intymność i zaangażowanie. Czyli namiętność, czyli to pragnienie połączenia się maksymalnego, intymność, ten element bliskości, przywiązania, i zaangażowanie, które wiąże się z nieustannym podejmowaniem decyzji i wysiłkiem do tego, by przekształcać wciąż tą relację w coś pełniejszego, dającego coraz większą satysfakcję. W tym modelu mamy różne rodzaje miłości romantycznej, partnerskiej, niedojrzałej. Możemy zobaczyć sobie tak graficznie, tak, że jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, prowadzi to do wypaczenia, o którym dzisiaj chcemy Państwu tutaj opowiadać. Jeżeli mamy samą namiętność, to kończy się ta miłość na zadłużeniu. Jeżeli mamy tylko namiętność i zaangażowanie, miłość taka będzie bardzo niedojrzała, niedorzeczna. A jeżeli tylko się angażujemy, to możemy powiedzieć, że mówimy o takiej miłości pustej, bo nie ma tej przestrzeni na to, aby poznawać, aby odczuwać, aby podążać za tą drugą osobą. A może to byłaby na dzień dzisiejszy definicja miłości. Krombach, niemiecki uczony, spróbował zapisać ją właśnie w ten sposób. Bo ile język psychologii mówi o obecności drugiego człowieka, o jego potrzebach, o tyle neurobiologia, ostatnio bardzo popularna, mówi, że miłość jest niczym innym jak reakcją chemiczną, która zachodzi w mózgu. A że wszelkie uczucia są niczym innym jak ubocznym produktem ewolucji. Miłość rodzi się w mózgu. Serce zaś tylko manifestuje tą fizjologię. Pomiędzy tak 18 miesiącem a 4 rokiem, jak wskazują badania neurobiologów, może miłość wygasnąć. Czyli do tego 18 miesiąca poznawania tej drugiej osoby w naszym mózgu zachodzi wiele różnych reakcji chemicznych. To, że o tym wiemy, zawdzięczamy rozwojowi techniki, technice badania aktywności mózgu, a właściwie przodomózgowia w układzie limbicznym, gdzie zachodzi cała ta nasza reakcja chemiczna, która może wypaczać. Bo jak się zaczyna proces zakochiwania? Widzimy drugą osobę, czujemy, czyli sensorycznie to odbieramy, słyszymy. I właściwie, jak podają naukowcy, zarówno antropolodzy, jak i neurobiolodzy, wystarczy ułamek sekundy, żeby spośród tłumu osób, które widzimy na sali, wybrać jednym spojrzeniem tą, w stosunku do której zacznie działać nasz mózg. Zaczną wydzielać się jony sodu i potasu i przyjmować szybszą formę w naszym układzie krwionośnym. I tak zaczyna się podobno miłość. A napędza ją dopamina. Mały neuroprzekaźnik, który nazywany jest pospolicie romantyczną miłością. Czyli najpierw widzimy ten obiekt, później podążamy ku niemu i sortujemy. Zaczyna się sortowanie danych. I to nie właśnie w sercu, tylko w mózgu. Nasze podskórze zaczyna reagować, zaczynają działać hormony, policzki nam się czerwienią, serce szybciej bije, drżymy, pocimy się. Wszystkie takie fizjologiczne reakcje, które moglibyśmy powiedzieć, są chociażby wskaźnikami zaburzeń lękowych. I tutaj działają właśnie endorfiny, zaburzają reakcje chemiczne i dopamina do tego dołącza, która wpływa na zauroczenie, kontroluje przemianę w naszym układzie nerwowym, a przede wszystkim oddziałuje na ośrodek nagrody, czyli dzięki temu odczuwamy przyjemność. Dzięki temu, że dopamina mocniej działa, kontakt z tym obiektem naszych uczuć zwiększa się, zaczynamy coraz bardziej chcieć przebywać z tą osobą, a w momencie, kiedy z nią nie przebywamy, zaczynamy doświadczać smutku, apatii, bezsenności, takiej wewnętrznej rezygnacji. Co dalej mogłybyśmy powiedzieć, przypomina objawy depresji. Dopamina wspomaga w tych naszych działaniach chemiczno-mózgowych noradrenalina, która przyspiesza właśnie akcję serca, podnosi ciśnienie krwi, wzrasta wtedy też i odporność na ból, wzrasta też wydolność fizyczna. Do niej dołącza inny neuroprzekaźnik zwany serotoniną. I tutaj, jak antropolodzy wskazują, mężczyźni mają jej znacznie więcej, kobiety mniej, być może dlatego częściej zapadają na depresję. I teraz, kiedy ta serotonina na skutek kontaktu, intensywności tego kontaktu, jej poziom wzrasta, czujemy się lepiej, czujemy się bardziej zakochani, jesteśmy na takim większym endorfinowym haju. To też trochę, jak pokazują antropolodzy, przypomina odurzenie narkotyczne, podobne działanie jak po zażyciu kokainy czy amfetaminy. Jednakże po szaleństwach dopaminy, noradrenaliny, serotoniny i wyrównywaniu poziomu serotoniny, w dalszej fazie związku nie kończy się tylko na tym, bo nie możemy żyć cały czas na jednym wielkim haju. Na dalszych etapach dochodzi do tego, do głosu endorfina, czyli inaczej nazywana też cząsteczką miłości, cząsteczką emocji. Jej obecność jest potrzebna, bo daje ona zaangażowanie, bezpieczeństwo, pewnego rodzaju życiową stabilizację, taką chemiczną w naszym mózgu. Wpływa na wytwarzanie się oksytocyny i wazopresyny, a znowuż te hormony sprawiają, że czujemy bliskość, przywiązanie. I tak mówi się, że kobiety mają więcej oksytocyny, która wydziela się podczas orgazmu, ale też poziom oksytocyny wzrasta podczas karmienia dzieci. Mężczyźni natomiast mają więcej wazopresyny, czyli tego przywiązania. Można by rzec, że miłość wypacza, bo jest prawdziwą grą hormonów. A o ile mamy wpływ na hormony, o tyle możemy mówić o kontroli naszych emocji. Jednakże nie możemy skupiać się tylko na takim jednym podejściu, bo ono zawsze gdzieś może być obarczone błędem. Chociażby patrząc na poszukiwania neurobiologów w kierunku neuronów lustrzanych, kiedy odkryli, że mamy takie obszary w mózgu, badając małpy, makaki, które odpowiadają za odwzorowywanie. I pewnego dnia właśnie w latach 90. we Włoszech naukowcy zobaczyli, że małpy naśladują, jedna naśladuje drugą. Jeden z naukowców sięgnął po lody i okazało się, że małpa dokładnie zrobiła ten sam gest. I to sprawiło, że zaczęli zastanawiać się nad tym, czy tylko uczymy się zachowań, czy mamy takie obszary, że zachowania, ale czy też intencjonalność. I ta droga w kierunku poszukiwania tej intencjonalności, no jednak na ten moment, bo w 2011 roku były ostatnie wyniki badań, pokazuje, że uczymy się poprzez obzorowywanie, ale nie wiadomo, czy te neurony lustrzane na dzień dzisiejszy też odpowiadają za naszą intencjonalność, czyli za nasze emocje, za naszą wrażliwość.
No dobrze, czyli tak jak usłyszeliśmy na końcu, ta chemia przestaje w końcu działać, tak? Także ja będę dalej poszukiwać tej definicji, tylko już w oparciu o te teorie, kiedy ta chemia przestaje rzeczywiście działać. Wtedy większość badaczy zwraca uwagę, że ta relacja powinna się zmienić w taką relację darowiznę, tak? Że my jesteśmy już wtedy bardziej skoncentrowani na pomaganiu partnerowi, na zaspokajaniu potrzeb tej drugiej osoby. Trzeba by było, jeżeli chodzi o tą relację darowizny, wziąć pod uwagę, że my nie tylko kochamy, ale też chcemy być kochanymi, tak? Czyli możliwe, że jest po prostu tak, że my oczekujemy, że ta relacja będzie darowizną, ale że to my będziemy tymi obdarowywanymi, tak? No już Fromm właśnie mówił, że istotą miłości jest dawanie, tylko że wiemy, że w dawaniu jest ja i ty. Że w tym... Że w tym dawaniu jest ja i ty, także być może oczekujemy, że to ta druga osoba będzie dawać, tak? Że da nam to, czego my po prostu nie posiadamy, czego my nie mamy. Czyli oczekujemy od tej osoby tego idealnego, tak? Tego idealnego, ale naszego ja tak naprawdę, żeby to było odzwierciedlenie naszego idealnego ja. I jednocześnie oczywiście obawiamy się, że jeśli my jesteśmy tacy słabi, to ta druga strona też nie jest w stanie tego spełnić i tego nam dać. I być może nie jest dziełem przypadku, że właśnie siebie wybieramy na partnerów, na kochanków, że każde z nas widzi w tym drugim to coś, co wydaje się odpowiadać tym jego wygórowanym oczekiwaniom, ale widzi również i co rodzi jego lęki i wątpliwości, że to się nie uda, tak? Że tego, czego chce, nie dostanie. Chociaż oczywiście na tym początkowym etapie, o którym mówiła koleżanka, nie pozwalają sobie otwarcie się jakby do tego przyznać, tak? Natomiast owszem, po jakimś czasie odkrywamy, że to drugie nie jest tą silną osobą, na którą liczyliśmy, czego nieuniknioną konsekwencją na pewno jest frustracja, gniew, no i w rezultacie to nasze rozczarowanie i wypaczenie z naszego tytułu. Także tutaj można by było sobie też zadać pytanie i pewnie można się nad tym zastanowić, po co w ogóle szukać spełnienia w tej drugiej osobie. Wynikać to może z tego, jak już wspomniałam, że my mamy świadomość swoich słabości i chcemy, żeby ta druga strona jakby je uleczyła, tak? I gdzieś nie mamy do siebie zaufania, że jesteśmy w stanie sami to sobie dać, więc szukamy tych zasobów na zewnątrz. Partnerzy na tym pierwszym etapie mówią do siebie, że wydajesz się mnie cenić, że mam szczęście, że jestem z tobą, że w zasadzie jestem pełną osobą dopiero wtedy, kiedy ty jesteś obok. Więc w efekcie rzeczywiście żyją dla siebie, natomiast zawierają taki swoisty pakt przetrwania, że jeśli nie będę ja miała tych zasobów, tak, jeśli mi ich zabraknie, to wezmę je sobie od ciebie. I oczywiście na początku nikt tego nie komunikuje, tak, z tych swoich obaw i tych swoich jakby słabości, z obawy oczywiście o utratę miłości tej drugiej osoby. Więc tutaj jakby trzeba by było odwołać się do tego cytatu Fromma, że rzeczywiście jeżeli chodzi o dawanie, to w wyniku tych wszystkich zjawisk, o których trochę teraz powiedziałam, to partnerzy tworzą raczej związek, aby brać od tej drugiej osoby, tak? Każdy czegoś jakby chce, pragnie akceptacji tego drugiego, pragnie tych cech tego drugiego, których brak samo odczuwa, tak? I w rezultacie chce je wręcz uczynić taką częścią samego siebie, czyli stworzyć to przedłużenie siebie samego. Każdy jakby chce znaleźć w tym drugim taką osobę, nie wiem, wszechwiedzącą, tak, bezinteresowną, takiego dobrego rodzica, natomiast uniknąć tego wszechwiedzącego i wszechmocnego, ale złego rodzica. I na początku oczywiście partnerzy też nie zdają sobie jakby do końca sprawy z tego, że będą musieli także dawać, a nie tylko brać, gdyż uważają, że dawanie jest trudne i gdzieś tak w głębi, że każdy z nich czuje, że nie ma niczego do zaoferowania tak naprawdę i że nie powinno się wręcz od niego oczekiwać, tak, dawania, bo przecież to drugie to jest poszerzeniem tej naszej własnej osoby i jak będę chciała, to wezmę. No i kiedy kochankowie po raz pierwszy odkryją, że ta druga osoba jest inna od tej, jakiej oczekiwali w tym pierwszym okresie zalotów, tego trochę szaleństwa, o którym mówiła Monika, no to oczywiście to budzi rozczarowanie, tak? Zaczynają dostrzegać te cechy tej drugiej osoby, które zazwyczaj właśnie nie wychodzą na jaw przy tym naszym pierwszym spotkaniu, w pierwszym okresie. Zaczynamy siebie postrzegać w coraz bardziej innym świetle, a nieporozumienia też, co najważniejsze, chyba przypominają każdemu z kochanków, że ta druga osoba nie jest przedłużeniem ich własnej osoby, tak? Przypominają, że istnieje oddzielnie. I ujawiają się te odmienności, które zaczynają nam przeszkadzać, tak? To są te koszty w tego różnego rodzaju teoriach takich typowo społecznych, tak? Wyjaśniających miłość w tych kategoriach społecznych, czyli nasze różne upodobania, nasze pragnienia, nawyki i w rezultacie różne oczekiwania i opinie. I przy takim jakby idealizowaniu trochę tej drugiej strony i tym poczuciu, że powinniśmy stanowić jedność, to jedno ciało wręcz, odmienność, która prowadzi do konfliktu, zaczyna być postrzegana jako obraza wręcz, tak? Jako dowód na to, że tak naprawdę nie jest się kochanym. Czyli tak ta odmienność zaczyna zagrażać temu naszemu poczuciu własnej wartości, tak, autonomii. Okazuje się po prostu, że tych zasobów jest zbyt mało, żeby wystarczyło i dla mnie, i dla tej drugiej osoby. Mało tego, wydaje się, że jest ich zbyt mało, żeby starczyło w ogóle dla jednej osoby, tak? Każdy jakby z partnerów ma tutaj wrażenie, że te zasoby z trudem wystarczą, żeby utrzymał przy życiu siebie. Natomiast oczywiście pewne obszary życia stanowią takie szczególne wyzwanie dla zdolności partnerów brania pod uwagę odmienności tej drugiej strony. No i to są oczywiście te obszary, które stanowią szczególne zagrożenie, ale z którymi zawsze będziemy mieć jakoś do czynienia w życiu, tak? To na pewno pieniądze, jedzenie, seks, rekreacja, praca, tak? Czy wychowywanie dzieci, stosunki z teściami i tak dalej. Wtedy przeważnie w związkach przy tej odmienności, przy tym konflikcie partnerzy często myślą tak, że ta druga osoba powinna być taka jak ja, wręcz powinna się stopić ze mną w jedno, tak? Mogą się pojawić wręcz takie komunikaty, że jesteś zły czy zła, jeśli myślisz inaczej, tak? Jeśli się ze mną nie zgadzasz. Czyli tak jakby ta rzeczywistość i odmienność tej drugiej osoby absolutnie się nie liczyła, tak? Nie miała znaczenia. Często obowiązuje taka jakby zasada, że gdybyś nie kochał, gdybyś nie kochała, to zrobiłbyś czy zrobiłabyś to samo, co ja, to co ja chcę, tak? Także w rezultacie partnerzy zaczynają się nawzajem oskarżać, tak? Są rozczarowani, są urażeni, no, oczekiwali całkowitej zgodności. Mamy gdzieś też tak w głębi, chyba każdy trochę taką definicję od małego ją słyszymy, że rzeczywiście my się powinniśmy stać tą jednością, tak? Natomiast znajdujemy oddzielność i odmienność. Także zaczyna ciągle towarzyszyć partnerom taka jakby niepewność co do tego, czy są kochani, czy nie, tak? I próbują jakoś tą niepewność oczywiście rozwiązać. Ja bym sobie podzieliła to na dwa takie sposoby. Jedna grupa par być może robi to poprzez jakąś rezygnację, w rezultacie wycofanie się, bądź próbuje jakoś ukryć to swoje rozczarowanie, zjednując wręcz sobie partnera, tak? Czyli sprawiając mu przyjemność, chroniąc go. W głębi duszy jakby ta osoba wie, że ten partner jest konieczny, żeby przetrwać. I druga grupa zachowań to będą takie zachowania agresywne po prostu, tak zwane pary huśtawkowe tutaj zaliczamy. To są takie pary walczące. Tutaj otwarcie słychać i widać, tak, że się ze sobą nie zgadzają. Łatwo się można dowiedzieć, jakie są potrzeby i jednego, i drugiego. Oni nie oszukują ani siebie, ani partnera, ani innych ludzi, jak bardzo czują się zawiedzeni, tak, tą miłością. Jednakże to zagrożone cały czas jakby poczucie własnej wartości, tak, czyli to, że ta osoba nie jest odzwierciedleniem mojego idealnego ja, sprawia, że oni potrzebują siebie nawzajem, mimo tego, że czują się jakby złapani w taką pułapkę. Ktoś może powiedzieć, że może to jest kwestia po prostu znalezienia właściwego partnera, tak? Że trzeba poszukać takiej silnej osoby z wysoką samooceną, która przyjdzie, obdaruje nas swoimi zasobami i jeszcze będzie jakby z tego zadowolona. Więc trzeba się by było zastanowić, dlaczego akurat ta osoba, a nie inna, tak? No tutaj już myślę, że psycholodzy i psychoterapeuci byśmy znaleźli pewnie kilkanaście tak od ręki powodów, dlaczego zakochaliśmy się akurat w tej, a nie innej osobie, tak?
Neurobiologia.
I też, oczywiście, tak. Czyli, że przypomina naszą mamę, tak, no, na naszego ojca, albo że jest z kolei biegunową przeciwnością, że jest projekcją tej części jakby nas, czy której nam brakuje, tak, natomiast, albo że przypomina nam, nie wiem, pierwszą dziewczynę, tak, pierwszego chłopaka, to pierwsze takie uczucie. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie te wyjaśnienia jakby oddalają nas od tego prawdziwego doświadczenia, tak? Które wymyka się tak naprawdę chyba i tak też stwierdziłyśmy każdej próbie, żeby tak pojęciowo tą miłość w ogóle przyszpilić, tak? Bo być może jest tak, że zakochujemy się w tej, a nie innej osobie, bo to jest właśnie ta, a nie inna osoba, tak? Że nie ma żadnego wyjaśnienia, nie ma żadnych powodów, nie ma żadnej racjonalizacji. Jeżeli się odniesiemy gdzieś do starożytności, to jest po prostu tak, że ta strzała Erosa trafia na oślep i nie sposób wytłumaczyć po prostu tak jakby trajektorii lotu tej strzały w żadnych, czy psychologicznych, czy filozoficznych. Tak?
W starożytności była to strzała Erosa, a dzisiaj neurobiologia pokazuje, że to właśnie ten moment wystrzału dopaminy, tak?
Czyli tak, czy ta strzała,
ale też feromonów, tak? Feromonów, zapachu, map miłości, które gdzieś tworzymy w ciągu całego swojego życia, według których poszukujemy.
No właśnie.
Indywidualnych dla każdego, wydawałoby się. Czyli ile ludzi na ziemi, tyle rodzajów miłości?
Możliwe, bardzo możliwe. to możliwe, że to po prostu jest właśnie jakby taka gorączka, tak? Tutaj odpowiedni cytat, że jest to jakby taka gorączka, która właśnie przybiera różne postaci i w której, tak jak tutaj jest napisane, jest jakiś rodzaj też kłamstwa, tak? I o sobie samym. I że od miłości kłamie się jakby najlepiej, bo i my jesteśmy przekształceni, silniejsi, tak? I ta druga osoba jest przekształcona i silniejsza, tak? Czyli to jest ta kobieta, ten mężczyzna, natomiast miłość to być może po prostu taka siła, tak? Której natura, no chyba jak wszystkiego na świecie, tak? To nie jest nic nowego i odmiennego. Natura tej siły jest po prostu wieloraka, czyli może, nie wiem, być i wyzwalająca, i zniewalająca, i łącząca, i rozdzielająca, i w jakiś sposób otwierająca, i zamykająca, tak? I nie bez powodu odniosłam się do tej starożytności, bo myślę, że te wszystkie teorie, które powstały potem na temat miłości, że mam taką fantazję, że jak dodamy jeszcze jeden czynnik, to w sumie każda będzie w jakiś sposób tą miłość nam do końca wyjaśniać. Bo Platon na przykład twierdził, że ten, kto kocha, próbuje jakby siebie i swojego kochanka za wszelką cenę upodobnić do Boga, tak? Że ziemski kochanek to będzie taka trampolina do skoku w ten świat jakby boski, w ten świat wiecznych idei. I współcześnie właśnie próbujemy wyjaśniać tą miłość, sprowadzać ją do praktyk seksualnych, do jakichś społeczno-kulturowych mechanizmów, nie wiem, przekazywania tego naszego genotypu, czy tej teorii kosztów i zysków, równości, wymiany społecznej, tak? Czy komunikacji. No, ostatnie dekady to chyba najwięcej czasu poświęcały teoriom komunikacji, tak? Bo już chyba wiemy wszystko, jak kobieta powinna się komunikować z mężczyzną, tak? Jakie są różnice w tej komunikacji. Natomiast jakby miłość cały czas sprowadza na nas i rozstania, i cierpienie. I na przykład według Platona w miłości po prostu nie chodzi o dwojga, tak? Nie chodzi o tych ludzi i to nie, tak naprawdę nie oni się liczą i nie oni podejmują decyzje. Czyli tak jak tu próbowałyśmy, jak ze sobą rozmawiałyśmy, to jest po prostu jakiś strzał, tak? Czy to będzie nieśmiertelne bóstwo, czy to będzie ta dopamina. Natomiast no, też jak się odniesiemy do starożytności, to rzeczywiście w tych wszystkich mitach bogowie niezbyt się interesowali ludzkimi sprawami, tak? Więc być może dlatego też miłość u Platona nie miała wiele wspólnego z bezpieczeństwem, spokojem, zaspokojeniem i szczęściem, tylko to taka ciągła konfrontacja naszych wyobrażeń, tak? Różnica między wizerunkiem tego partnera a tym partnerem. Czyli tak jak mówiłam o tej swojej fantazji na ten temat, tak? Że trzeba by było dołączyć po prostu składnik takiej tęsknoty, nostalgii, bo po prostu żaden człowiek nie może konkurować z tym idealnym wyobrażeniem w pełni zaspokojonej miłości, tak? I na początku też jest tak, że każdy jest idealizowany i każdy idealizuje, natomiast nikt jakby też tego do końca nie ujawnia. Czyli możemy dodać tą tęsknotę za czymś nieuchwytnym, tak? Za czymś niepojętym, tą idealizację, która towarzyszy każdemu rodzajowi miłości, natomiast w żadnej też miłości nie da się tego w pełni osiągnąć, tak? Jest niemożliwa do spełnienia, bo wynika z tego naszego pragnienia, nie wiem, wieczystego piękna, młodości. Natomiast my żyjemy w granicach tego skończonego świata. Nasze jakieś możliwości, które przynosi nam życie, są oczywiście ograniczone, tak? Czyli możliwe, że po prostu ścigamy jakiś fantom, tak? I ściganie tego fantomu może tak naprawdę skończyć się wieczną samotnością. Także szukamy w tej miłości tej intymności, bezpieczeństwa, spełnienia, zaspokojenia, a często dostajemy jakby to poczucie właśnie wiecznej nostalgii, tak? Wiecznej tęsknoty. Ta miłość, o której marzymy, ona się chyba spełnia tak najbardziej w tej miłości romantycznej, tak? O której też mówiła Monika, i że... Coś się w tej miłości romantycznej, czyli na tym pierwszym etapie, tak? W tym naszym pierwszym takim gwałtownym, erotycznym afekcie, jednak to ciągle jest nasze wyobrażenie i na tym etapie chyba najbardziej jest to widoczne, ta nasza projekcja. Takie czyste szaleństwo też, jak mówiła Monika, jak już próbowałyśmy to porównać właśnie do objawów fizjologicznych lęku czy depresji, czy niektórzy mówią, że nawet i psychozy, tak? Czyli jest to szaleństwo, które tak naprawdę nagle w jednej chwili wyrzuca na wierzch te nasze wszystkie, nie wiem, zranienia, kompleksy, tak, jakieś marzenia o wiecznym szczęściu i młodości. I w zasadzie na początku my je witamy z taką nadzieją, że miłość po prostu weźmie i, nie wiem, i rozpuści, tak, uleczy to wszystko. Natomiast naturę miłości chyba może poznać tylko ten, kto tak naprawdę doznał jakby jej ambiwalencji, tak? Czyli doznał również, nie wiem, miłosnego zawodu, jakiejś utraty tego ideału. ideału, że trzeba by było, nie wiem, przejść żałobę nad utratą tego ideału, tak? Złożyć na tym ołtarzu miłości ofiarę z samej tej miłości, a przede wszystkim chyba z tej idealistycznych fantazji na jej temat. I tylko tak możemy się chyba całkowicie nie dać zagarnąć temu szaleństwu zwanym miłością, tak? Bo to zagarnięcie to chyba ta właśnie nasza wiara i szukanie tej szczęśliwej miłości, idealnego partnera, drugiej połówki jabłka, tak? Także idea tej miłości doskonałej chyba często jest przeszkodą, a nie pomocą w uprawianiu tej trudnej sztuki zwanej miłością na co dzień. Bo w takim przypadku konflikty zawsze będą nam się wydawać czymś ostatecznym, tak? Co przekreśla miłość. To świadczy o tym, że miłość była pomyłką. No dobrze, to się też trzeba było zastanowić, tak? Po co ona do nas w ogóle przychodzi, czyli po co to
jest. Ja to o takim po prostu zejściu, tak? Z tego ognia na ziemię.
Tak, zdecydowanie.
Zdecydowanie.
Także po co też ona się pojawia, bo przecież oczywiście moglibyśmy się na nią zamknąć i w ogóle mogłaby się nie pojawiać, ale chyba tak jak pojawiła się i wypacza. Nasze inne emocje, o których mówiłyśmy, lęk, czy te emocje takie wielkiego smutku, żalu, depresji, one po prostu przychodzą i może nie warto się zastanawiać dlaczego i jakie są ich definicje, tylko właśnie po co. I tak sobie rozmawiałyśmy o tym, że chyba po to, żeby być po prostu częścią tego życia. Tak?
Że istotą życia jest, jak to mawiał Nietzsche, coraz większe pragnienie życia. Że właśnie tak analogicznie istotą miłości jest coraz większe jej pragnienie. Pragnienie poznawania, pragnienie przebywania, bycia po prostu kochanym.
Że miłość będzie po prostu właśnie taką sinusoidą, tak? Będzie przynosiła upadki i zloty, uniesienia, depresje. Być może przez to, że się zmienia, może w ogóle trwać, tak?
Być może właśnie przez to, że człowiek sam się zmienia, tak? Ewoluuje, pewnie też poznaje siebie, tak? Dojrzewa emocjonalnie. To będzie zmieniać się jego sposób postrzegania, odbierania, przeżywania przede wszystkim miłości.
No i tak jakby w rezultacie miłość ciągle trwa, tak? W swojej istocie pozostaje tak naprawdę nienaruszona.
I zachwycają się nią malarze, artyści, pisarze, poeci, psychologowie, neurobiologowie.
Wszyscy.
Żyjemy po to, żeby kochać. I być kochanym. Dwukierunkowość.
Kończymy?
Kończymy.
No cóż, dziękuję bardzo za... No właśnie, czy Państwo mielibyście jakieś refleksje, co to właściwie z tą miłością jest? Czy to jest taki byt nieodgadniony, za którym wszyscy się uganiają przez całe życie, poświęcając wręcz własne życie? Też na dobrą sprawę to z tego, co ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, z tego, co słyszałem, że to jest coś, na co my nie mamy wpływu. Albo nas strzeli, albo dopaminą, albo strzałą, albo jeszcze czymkolwiek innym. Może trafi, może nie trafi. To o co tu w tym wszystkim chodzi? Czy my mamy jakiś aspekt wolitywny? Czy my możemy coś z tą miłością zrobić? Na nią wpłynąć, ją jakoś... Cały czas jest na zewnątrz. Mamy na nią wpływ? Według Państwa? Czy nie możemy się jak tarcza ustawić i czekać? Trafi, nie trafi, nie? A jak dwa razy trafi w to samo miejsce? Z dwóch stron? No, czy miłość jest ta jedyna? Później się okazuje, że ona i jego kocha, to z kim ma być? I tu miłość, i tu miłość. Może tak być? Jeden dostaje dwie, a drugi całe życie chodzi smętny i nie trafiło mu się.
I też przeżyje życie bez miłości, ale jaka jego wartość, prawda? Panie tu mówiły, że można przeżyć, pan dopiero o tym mówi. I pewnie są tacy ludzie, całe życie nie chcą się uwikłać w jakiekolwiek związki mniej lub bardziej toksyczne. Są ostrożni, pewnie się temu nie poddają lub nie chcą. Albo nie potrafią, ktoś dobrze mówi, ten
a może my jesteśmy tylko tak skażeni tą kulturą, bo przecież mniej więcej do XIX wieku nikt o miłości jako takiej specjalnie się tym nie zajmował. Trzeba było chodzić w pole, trzeba było wykarmić dzieci, założyć rodzinę. Nikt takich tam wzdechów i wydechów nie wydawał z siebie na rzecz poszukiwania jakiegoś piękna. No,
ale to nie znaczy, że nie było związków namiętnych poza tymi ustalonymi.
No może chemia tylko też dopamina, tam testosteronu trochę więcej, trochę czegoś mniej.
Ale kończy ta chemia.
No i później.
Zmienia ta chemia cały czas jest, tak tylko zmienia swoją ten obiekt, tak?
Może też nie.
No obiekt też może zmienić, tak?
Ja się niepokoję o tym, co mówi pani Monika, o tej diopaminie, jeżeli tak daleko pójdzie o tym mózgu, tak daleko to pójdzie, że mniej jest tego w sercu, a w mózgu, jeżeli to mi tak trochę na jakiś antybiotyk za końcówkę tej nazwy, hormon, jak zaczną ci neurobiolodzy w tym się bawić, szukać, to może rzeczy i grzebać, to może im to nam wyjdzie bokiem, nam, bo po prostu
stworzą awatary, stworzą w końcu takich podanych do nas sam, będziemy mieli idealne obiekty miłości.
Albo leki, to jest sprawę załatwi.
Już są leki.
Są feromony też w sklepach wykorzystywane często po prostu do tego, żeby zapraszać, zachęcać do zakupu. Badania neurobiologiczne, co działa na mężczyzn, co na kobiety.
Dla niektórzy połykają coś, co się nazywa ekstazą i mają miłość.
Też mają, tak,
też jest ten strzał.
Jest strzał od razu, natychmiast, to trzeba popić.
I nie potrzeba doktorze wtedy obiektu.
Nie.
Samowystarczalni.
A przecież ku temu zmierzamy, żeby być samowystarczalni.
Mężczyzna nie jest potrzebny do niczego.
No to widać na przykład po audytorium, same prawie kobiety. Ciekawe dlaczego.
My spragniemy, że jesteśmy miłości.
Nie mężczyzn, tylko miłości.
Bo jak pokazuje,
a miłość to mężczyzn.
Aby?
Tak pokazuje.
Aby? Chyba niekoniecznie. No bo tak znowu pół żartem, pół serio, ale kiedy jest mowa o miłości, to zwróćcie Państwo uwagę, że gdzieś się zatraca obiekt pod tytułem mężczyzna i kobieta. Że poszukuje się jakiegoś zjawiska, jakiejś namiętności, jakiegoś ideału, a brakuje, przepraszam, chłopa i baby. Już nie będę się odnosił do związku homoseksualnych, bo zostawmy to. Ale chodzi o to, że brakuje gdzieś tej relacji kobieta-mężczyzna. Że kobiety poszukują miłości. A mężczyźni może poszukują kobiet. Teraz to, za kim chodzi?
Kobiety chcą być kochane, a mężczyźni chcą dominować.
A może mężczyźni chodzą za kobietą, a ona szuka miłości. I tak mamy...
I nie mogą się
skarać. Kto za tym chodzi?
Ale panie doktorze, powiedział pan dobre, że ta sama miłość być może ze strony mężczyzn jest inaczej odbierana, inaczej hormony i ten testosteron, a kobieta jest bardziej subtelna, delikatna. Ona mówi o miłości, ale to nie o tym samym mówi.
No nie, bo ona by chciała tak ją doświadczać. On by chciał zupy, on by chciał seksu, on by chciał po prostu ogarnięcia w domu.
Jak pokazuje antropologię, to jest jak najbardziej naturalne, że kobieta chce być kochana, a mężczyzna chce po prostu posiadać, rządzić, prokreować.
No, szuka dobrej coś kobiety, robić w ogóle.
Zdrowej kobiety.
Coś w ogóle robić. Ona czeka i czeka.
Ale
nie ona czeka na miłość, on szuka innej kobiety.
Ona ma miłość, ona ma podwójną miłość, bo ona ma miłość dziecka,
no i
od którego nic nie musi odczekać, które nic nie żąda,
żąda
z czasem. Ale mówimy o tym początku, tak jak się dziecko pojawia w rodzinie.
Ale często bywa tak, że mężczyzna w tym momencie traci kobietę.
Dokładnie.
I to tylko by świadczyło o tym, że mężczyzna może taki trochę konstrukcji cepa, ale poszukuje kobiety.
Znajdzie.
A kobieta poszukuje miłości.
Mając miłość dziecka.
Wystarczy.
Może nie spostrzegać już.
Czy w dzisiejszej kulturze społecznej, czy nie jest taki trend, że kobieta chce mieć tę miłość, chce mieć to dziecko, a mężczyzna, no może by się przydał. Ale...
Na zmywa.
Na zmywa.
Niepokój jest tylko taki, że często się myli, szczególnie ostatnio, seks z miłością. Dla zabicia czasu.
Ale to są linie rozerwane, moim zdaniem.
Tak, tak, ale nie do końca jest to równoważne. Dla mnie przynajmniej jest to równoważne, równoznaczne. U mężczyzn to nie będzie przewaga seksu, a u kobiet miłość plus seks dopiero jest taką całość.
To założenie.
Niekoniecznie. Nie, ja to wymyśliłam, ale takie odnoszę wrażenie, że często się myli. Jeżeli mężczyzna mówi o miłości, że kocham, to on ma w podtekście tą stronę erotyczną. I tylko, albo na pierwszym miejscu. Kobieta troszeczkę inaczej. A
może
to działają hormony.
Błąd w założeniu.
Zawsze ważne są proporcje, tak gdzieś to odwołuje się właśnie też do tej koncepcji Stenberga, tak, że mamy i namiętność, a czym innym jest seksualność, jak nie namiętnością, tak, tą intymnością, zaangażowaniem, bliskością, że ważne jest, żeby każdy z tych elementów się pojawiał, a nie tylko, bo jeżeli tylko, no to mamy jakiś rodzaj pustej miłości, niepełnej.
To znaczy, tu bym się z panią Pani Maniko nie zgadzała, bo są małżeństwa białe, gdzie albo później, gdzie już ten wybujały seks czy erotyczność już siłą rzeczy zanika. I wcale nie powiedziałam, że ci ludzie się nie kochają. Idą staruszkowie, trzymają się za rękę, sobie patrzą, oni się rozumieją w pół zdania, przyzwyczajenie. I ja podejrzewam, że tam jest ciągle miłość, nie tylko przyzwyczajenie. Mogę się mylić, ale i przez przyzwyczajenie.
Może to wszystko od definicji zależy.
No to były różne definicje.
W kierunku właśnie tego greckiego stroga, tak? Czyli tej miłości przyjacielskiej, która też jest miłością.
Czyli, że w tej miłości nie tylko dopamina, nie tylko strzał, ale coś, co wynika z aspektu odnoszenia się do jakiejś wartości,
tak,
czyli czegoś, co jest nieśmiertelne, niezależnie od naszej biologii, od naszych możliwości biologicznych. Wartości, które nie tylko wiążą się w relacji człowiek-człowiek, ale przecież wartości człowiek-Bóg dla większości religii przecież jest ta miłość oblubieńcza względem Pana Boga, niezależnie, czy to będzie chrześcijańska, czy inna religia, że to też jest miłość. No cóż, można tylko sobie żywić nadzieję, że pani Monika i Agata zainspirowały państwa do zjawiska, które jak widać jest bardzo trudnym do określenia. Ile głów, tyle miłości, ile doświadczeń, tyle różnych wypowiedzi i ile myśli, tyle różnych odpowiedzi właśnie w poszukiwaniu. Pewnie można byłoby sobie życzyć, żeby nasze życie zależnie czy niezależnie, ogólnie rzecz biorąc, miało poczucie bycia spełnionym życiem. A czy z taką, czy z innym rozumieniem miłości, to jest sprawa zupełnie subiektywna. Także myślę, że na tym zakończymy i dziękuję bardzo za uruchomienie refleksji. Nie danie odpowiedzi, bo w tym aspekcie nie ma takiej możliwości.
I prosimy o jeszcze.
Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że właśnie byśmy chcieli Państwa prosić na następne wykłady, w Państwa kontakt, jest miejsce, jak Państwo.